Chwała Bogu. Bardzo serdecznie witam wszystkich na naszym nabożeństwie niedzielnym. Pragnę przywitać Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. I chciałbym, zanim pomodlimy się na początku naszego nabożeństwa, podzielić się taką myślą i pewnym wspomnieniem związanym też i z mojego życia, z moich początków w wierze. Pamiętam, kiedy przychodziłem na nabożeństwa po nawróceniu, kiedy byłem przed rozpoczęciem, siedziałem i czekałem, to towarzyszyła mi taka ekscytacja, takie oczekiwanie, co dzisiaj usłyszę, czego dzisiaj doświadczę, co niesamowitego dzisiaj przeżyję. I pamiętam, że samo to oczekiwanie, sama ta ekscytacja, takie drżenie serca było takie niezwykłe. Po latach widzę, że gdzieś ta ekscytacja i to drżenie serca gdzieś uciekło. Jak dzisiaj jest z Wami? Czy dzisiaj macie takie oczekiwanie, taką ekscytację? Czego z Panem dzisiaj doświadczę? Co mi dzisiaj powie? Czego się nowego dowiem o Nim? Jak lepiej Go poznam? Czy macie takie oczekiwania, czy po prostu jest tak, że kolejna niedziela, kolejne nabożeństwo, rutyna, trzeba by przyjść, no bo jak to nie wypada w niedzielę nie przyjść do kościoła, a myślami gdzieś tam i sercem jesteśmy daleko. Chciałbym, wierzę, że to cenna taka cecha w nas, ta wrażliwość i to oczekiwanie, ta ekscytacja na to, co Bóg może uczynić. Wiecie, z czego też to wierzę wynika? Z tego, że możemy znać Boga. I możemy wiedzieć, i ta myśl jest związana też z fragmentem psalmu, który czytałem, psalm 40, werset 6, mówi takie słowa: wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym je chciał oznajmić i ogłosić, są liczniejsze niż zdołałbym opowiedzieć. Nie chcesz ofiar krwawych i darów, ale dałeś mi otwarte uszy. A w innym przykładzie, tak to jest oddane: Panie Boże mój, uczyniłeś wiele cudów. W planach względem nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć, są ponad miarę liczne. Ofiar ani darów nie chciałeś, lecz otworzyłeś mi uszy. Kiedy mamy świadomość, że Bóg jest takim Bogiem, który ma niezliczone, niezmierzone, niewypowiedziane plany i zamierzenia, zamiary wobec nas, to wierzę, że ta świadomość, to przekonanie, ta pewność, ta wiara będzie prowadziła do takiej ekscytacji i oczekiwania. Panie, jakie plany i zamysły wobec mnie dzisiaj chcesz zrealizować? Co dzisiaj masz dla mnie? Jestem cały pod wrażeniem i ekscytacji, oczekując, Panie, co dzisiaj mi powiesz, co dzisiaj mi pokażesz, co dzisiaj mi objawisz. Wiedząc, że Jego zamysły, że Jego zamiary wobec nas są niezmierzone, bo tak mówi Jego Słowo. I w tym wierzę, że niezwykle przydatne są, i Bóg nam to dał, otwarte uszy. Czy dzisiaj masz otwarte uszy? Bo Bóg ma niezwykłe plany i zamierzenia. Wierzę w to, bo tak mówi też Jego Słowo wobec nas. Czy mamy otwarte uszy? Chciałbym tą myślą, tym, co też i we mnie gdzieś tam odżyło, podzielić się z Wami i zachęcić Was. Miejmy otwarte uszy. I wiedzmy, że Bóg ma jeszcze bardzo wiele dla nas. Niezmierzonych, niezliczonych Jego zamiarów, Jego planów jest dla nas, dla Jego ludu. Powstańmy, bardzo proszę, podziękujmy Panu za Jego łaskę, za Jego zamiary, zamysły wobec nas. Oddajmy Mu chwałę i też prośmy, aby dzisiaj nasze serca i nasze uszy były otwarte i nastawione na słuchanie. Drogi nasz Panie, pragniemy oddać Tobie chwałę i cześć i podziękować Tobie za to, że i dzisiaj po raz kolejny darowałeś nam swoją łaskę. Pozwoliłeś nam otworzyć oczy, wstać z łóżka, przyjść, przyjechać, zgromadzić się w Twoim imieniu, w jednym miejscu jako Kościół, jako ci, którzy chcą poznawać, chcą wsłuchiwać się w Twój głos, chcą Ciebie doświadczać, doznawać. I Panie, ja chcę, żeby też i moje serce, Panie, mogło mieć tą ekscytację i to drżenie, oczekiwanie, w takim nasłuchiwaniu tego, co masz dla mnie, co chcesz mi objawić, co chcesz do mnie mówić. I Panie, żeby moje serce oprócz drżenia i takiej ekscytacji, Panie, było przepełnione gotowością, pragnieniem wykonywania tego, co Ty mówisz, Panie. Aby moje serce było otwarte i gotowe do tego, aby nie tylko wsłuchiwać się i ekscytować, ale być gotowym do wykonywania tego, co dzisiaj także do mnie mówisz. Modlę się, abyś nas pobłogosławił, poprowadził mi dzisiaj, abyś, Panie, mówił do nas, objawiał nam samego siebie, aby ten czas nabożeństwa był taki wypełniony tym oczekiwaniem, tym spodziewaniem się, wsłuchiwaniem się i także, Panie, takim pragnieniem, aby do Ciebie się przybliżać i zachwycać się po raz kolejny Tobą i Twoim cudownym słowem. Prowadź nas i błogosław. I Tobie niech się wznosi chwała, uwielbienie i nasza wdzięczność za wszystko i we wszystkim, jako nasz Wybawiciel, Ty, Panie Jezu, bądź uwielbiony i wywyższony. Amen. I zaśpiewamy pieśń. Chwal, że ma duszę mocarza, niech nasza dusza chwali tego mocarza.
Proszę, Panie, aby nam złożył. świadectwo, które dotyczy trzech sytuacji. O jednej mówiłam już w lipcu na naszych czasach zborowych, także przepraszam tych, którzy byli wtedy i będą musieli drugi raz słuchać tego samego, ale te wszystkie sytuacje są ze sobą związane. A więc pierwsza sytuacja to taka, kiedy, tak jak gdzieś chyba w czerwcu, bardzo bolała mi głowa, czasem miałam takie nieprzyjemne migreny i kilka już tabletek wzięłam, nic mi nie pomagało, bardzo źle się czułam, mdłości i napisałam do Sandry SMS-a z prośbą o modlitwę, bo czasem się tego siebie modlimy. I tak gdzieś dopiero po chyba godzinie dostałam odpowiedź, że tak, że oczywiście i że jak sytuacja. Ja wtedy zrozumiałam, że jak pyta jak sytuacja, to znaczy, że już się pomodliła, a mi nic nie pomogło. I tak sobie myślałam, bez sensu, nic się nie stało. I tak parę minut minęło, jak tak patrzę, przestała mnie boleć ta głowa. Jeszcze tak tutaj sprawdzam, nie dowierzam troszkę. No i tak niesamowicie się wtedy ucieszyłam, że Bóg tak odpowiedział. I jak następnego dnia się ją zapytałam, to się okazało, że ona zaczęła się modlić dopiero po tym SMS-ie. Także dokładnie wtedy, kiedy ta modlitwa była, to była przestała mnie boleć. No i parę tygodni temu bardzo podobna sytuacja. Znowu tak strasznie mnie boli głowa. Znowu wzięłam tabletki, nic nie pomogło. Jakoś też się modlę. Żadnej odpowiedzi. I pomyślałam, no to napiszę do tej Sandry, jak się tak pomogło. Napisałam tego SMS-a, w jakimś czasie SMS właśnie od niej, że tak, że się pomogą. Ja taką miałam wtedy wiarę, taką, że tak, na pewno Bóg teraz odpowie. I tak się sama modliłam z wiarą, taka pewność i nic, absolutnie nic mi nie pomogło. I tydzień temu kolejna sytuacja. W sobotę idę sobie i tak czuję, że trochę mnie boli stopa, ale nic takiego wielkiego. Ale w niedzielę się obudziłam rano i tak idę i z każdym krokiem coraz bardziej. Taki naprawdę bardzo nieprzyjemny, przeszywający ból w tej stopie, także ledwo byłam w stanie, znaczy no byłam w stanie chodzić, ale z takim bardzo dużym trudem. No i jestem na modlitwie i w trakcie uwielbienia była taka pieśń, w której były słowa: wiem, że Bóg uzdrowił mnie, ból wstyd nie ma ich dziś. I tak sobie pomyślałam, że no tak bardziej to odbieram duchowo, że to o to uzdrowienie mojej duszy chodzi, ale tak po prostu powiedziałam do Boga, że Panie Boże, ja wiem, że jeżeli Ty chcesz, to możesz mu uzdrowić i możesz też zabrać ten ból. I tak miała parę minut, ja tak wyginam tą nogę, sprawdzam, stąpam. Okazuje się, że ten ból minął, tak po prostu. I ja tak nie dowierzałam, cały czas właśnie próbowałam, obciążałam tą nogę, czy na pewno nic, ale przeszło. I to było dla mnie takie niesamowite, bo po ludzku mogłoby się wydawać, że ja właśnie największą wiarę to miałam w tej drugiej sytuacji, kiedy nic się nie zmieniło, ale tak myślę, że to mnie uczy tego, że ta wiara to właśnie to nie jest ta wiara w uzdrowienie, że ja teraz będę uzdrowiona, tylko to jest wiara po prostu w Boga i oddanie Jemu tej decyzji, czy jaką chcę zadziałać. Także takie to odbieram i chciałam też Bogu oddać chwałę za to.
Chwała Bogu. Kościołem, Panie, aby uwielbiać Twoje święte imię, Panie, aby wspominać to Twoje dzieło, Panie, to, co uczyniłeś dla nas, Panie, to, że Ty nas uzdrowiłeś, Panie, to, że nas zaopatrujesz, Panie, że nie brakuje nam chleba na co dzień, Panie, to, że Ty dajesz nam mieszkanie, to, że Ty dajesz nam, Panie, wszystko, czego nam jest potrzeba na co dzień, Panie, do życia i do pobożności. Bądź wielbiony, bądź wywyższony, Panie, tylko Tobie się należy chwała i cześć. Będę Cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim. Będę opowiadał wszystkim cuda Twoje. Będę się weselił i radował w Tobie. Będę opiewał imię Twoje, Najwyższy.
Thank you. właściwego w tym, że znajdujemy w sobie sporo szacunku, a czasem może i podziwu względem ludzi, którzy coś osiągnęli w życiu. Nie wiem, czy macie jakichś idoli. Może jedna osoba. Ja mam jakieś tam idoli. Myślę, że naprawdę nie ma co się wstydzić, że podziwiamy niektórych ludzi, którzy faktycznie coś osiągnęli. Dla niektórych może to być jakiś sportowiec, na przykład taki Kamil Stoch. Wszyscy w Polsce lubią Stocha, chyba jedna z niewielu osób, które wszyscy lubią. I możemy śledzić potem jego starty, może niektórzy nawet jeżdżą pod skocznię, żeby poprzebywać gdzieś w pobliżu Kamila, zobaczyć jego osiągnięcia. Inni będą cenić jakiegoś kultowego aktora za wiekopomną kreację. Inni jakiegoś pisarza, bo podziwiamy, że w swojej głowie gdzieś stworzył tak złożony świat, tak wieloformatowe postaci. Zaczytujemy się gdzieś tam z wypiekami na twarzy w kolejnej książce. Inny może podziwiać jakiegoś naukowca, na przykład taką Marię Curie-Skłodowską, która wyprzedziła swoje czasy i w trudnych warunkach laboratoryjnych robiła takie rzeczy, które nie śnią się niektórym naukowcom i dzisiaj. Ale to, co zazwyczaj podziwiamy, czy to, co widzimy, to jest efekt końcowy. Na przykład taki skok na olimpiadzie, albo książka w ręku, albo nowa płyta naszego ulubionego wykonawcy. I widząc tylko efekt końcowy, moglibyśmy być w błędnym, mieć błędne przeświadczenie, że to wszystko przyszło tak łatwo, że ten nasz podziwiany poniekąd, darzony szacunkiem autor czy sportowiec po prostu ma taki talent, że mu to przychodzi lekko. Jednak jeżeli zapoznamy się z jakimś głębszym wywiadem, wysłuchamy takiego wywiadu, zobaczymy go gdzieś, jeżeli trafi w nasze ręce autobiografia tego lub tamtego, kiedy jest odsłonięty przed nami przez co ta osoba, z czym ta osoba się zmagała, to widzimy, ile na tej drodze do finalnego efektu, ile było zwątpienia, ile było zniechęcenia, ile razy była taka myśl, żeby to wszystko rzucić, wyjechać w Bieszczady, zająć się czymś innym, zupełnie, że to bez sensu, że to się nie może udać, że to do niczego nie zmierza. I widzimy wtedy też, że często za sukcesami tych bardziej znanych stoją osoby mniej znane. Mogliśmy po olimpiadzie w Pjongczangu wzruszać się wywiadem, jakiego udzielił Kamil Stoch, kiedy tak pięknie mówił o swojej żonie Ewie, że zawdzięcza jej to wszystko, że bez niej by nie dał rady. I kiedy czytamy właśnie biografię kogoś, kiedy czytamy chociażby podziękowania na końcu książki albo na okładce płyty, widzimy, ile osób się nieraz tam pojawia. Zazwyczaj to są ludzie z grona rodziny bądź przyjaciół, którzy stoją też za tym sukcesem, którzy w odpowiednim czasie byli odpowiednim wsparciem dla tej osoby, którą teraz podziwiamy. I w Biblii, którą wierzę, ufam, że czytamy z niesłabnącym zainteresowaniem, spotykamy wiele niezwykłych postaci, które zasługują pewnie na znacznie więcej naszego szacunku i podziwu niż wszyscy sportowcy razem wzięci, naukowcy, autorzy książek, artyści najróżniejsi. I ostatnio sporo naszej uwagi w rozważaniach tutaj na tym miejscu skupił król Dawid. I dzisiaj będzie podobnie. Chciałbym, żebyśmy patrząc na pewien epizod z życia króla Dawida, żebyśmy mogli zauważyć pewną uniwersalną prawdę dotyczącą Bożego planu dla twojego i mojego życia. Co wiemy o Dawidzie? Wiemy sporo o Dawidzie. Na pewno był postacią nietuzinkową. Był królem. To chyba każdy wie, jak mówimy, król Dawid. Był królem w czasach, kiedy Izrael cieszył się, przeżywał najlepszy czas za sprawą Dawida, za sprawą tego, że był prowadzony przez Boga. Wiemy, że był człowiekiem według serca Bożego. Bóg błogosławił Izraelowi. Dawid dał się poznać z wielu dobrych cech. Już jak był jeszcze młody, to czytamy w pierwszej księdze Samuelowej, w 16 rozdziale, zanim jeszcze został przedstawiony Saulowi, to w 22 wersecie 16 rozdziału, w 18 wersecie 16 rozdziału możemy przeczytać. Wtedy odezwał się jeden z młodych sług. Ja właśnie spotkałem syna Jessaja Betlejemczyka. Ten umie grać na strunach, jest dzielny, waleczny, mądrze mówi, jest przystojny i Pan jest z nim. Cóż za wspaniała charakterystyka młodego człowieka. Umie grać na strunach, jest dzielny, waleczny, mądrze mówi, jest przystojny i Pan jest z nim. Najważniejsze, że Pan jest z nim, nie to, że jest przystojny, ale miał pełen pakiet. Dawid dał się poznać jako osoba wyważona, jako osoba mądra, ale przede wszystkim jako ten, który był według serca Bożego. O tym już mówiliśmy z tego miejsca. To wyrażenie pojawia się wielokrotnie w Piśmie Świętym i również apostoł Paweł, kiedy charakteryzuje w jednej z mów w Dziejach Apostolskich Dawida, właśnie mówi w ten sposób, że Pan wybrał sobie Dawida, który był według serca jego i ten wypełnił w pełni wolę Bożą. To jest Dawid. Postać nietuzinkowa. Był lubiany, był dzielny, pokonał Goliata. To wszyscy wiemy. Cały obóz Izraela, wszyscy wojownicy bali się, bo ten wychodził przez 40 dni i urągał i Bogu, i wojownikom. A Dawid z Bożą pomocą, z tą wielką odwagą pokonuje Goliata. I widząc tego dostojnego człowieka na tronie, moglibyśmy mieć fałszywy obraz, że to wszystko przyszło mu z łatwością. Ale na szczęście dysponujemy dość pokaźną autobiografią Dawida. Wieloma jego piosenkami, jego poezją i przede wszystkim mam na myśli teraz psalmy, które wyrażają to, co działo się w duszy Dawida, co działo się w jego wnętrzu. Możemy dowiedzieć się więcej o jego różnych zmaganiach. I tak otwórzmy sobie na przykład psalm 13, od 2 do 5 wersetu. Tam czytamy takie słowa. Słowa Dawida. Panie, jak długo, czy wciąż będziesz o mnie zapominał? Dokąd będziesz skrywał przede mną swoją twarz? Ile czasu mam szukać rad we własnej duszy i ze smutkiem w sercu chodzić cały dzień? Kiedy też mój wróg przestanie mieć nade mną przewagę, spójrz, o Panie, odpowiedz mi, mój Boże, rozjaśnij moje oczy, niech ich nie zamknie sen śmierci, by mój wróg nie powiedział, pokonałem go i przeciwnicy nie ucieszyli się, że opadłem z sił. Albo psalm 22, 7-8 werset. Tam czytamy słowa Dawida. A ja jestem robakiem, nie człowiekiem, pośmiewiskiem dla ludzi, wskardzonym przez ogół. Wszyscy, którzy mnie widzą, pokpiwają ze mnie, szyderczo przedrzeźniają, potrząsają głową. To nam pokazuje, przez co przechodził Dawid. Dawid znany nam dzisiaj przede wszystkim jako król Dawid, jako ten, który rządził silną ręką, ten, który był wojownikiem, z którym był Pan, który pokonywał wielu przeciwników. Ale dzięki temu, że mamy ten opis psalmów i innych fragmentów, kiedy zaczynamy studiować głębiej Słowo Boże, to nam pokazuje prawdziwy obraz tego, że ta droga była trudna. Tak jak dzisiaj możemy w jakiejś autobiografii przeczytać o jakimś sportowcu czy jakimś artyście, przez co przechodził. Tak w przypadku Dawida widzimy, że ta droga była pełna wyborów. Dawid wielokrotnie znajdował się w dramatycznie trudnych sytuacjach. Wielokrotnie miał prawo zwątpić, chcieć się wycofać, czy też się poddać. I nikt nie powinien się temu dziwić, jeżeli Dawid by nie wytrzymał. Był pod presją, był zmuszony porzucić wszystko, co posiadał, w tym swoją rodzinę. Był zmuszony uciekać. Chociaż był uczciwy, jego oszukiwano i okłamywano. Był wykorzystywany i niesprawiedliwie oceniany. Dawid zdecydowanie potrzebował wsparcia. I nie jesteśmy w stanie omówić teraz wszystkich sytuacji, w których Dawid potrzebował wsparcia, ale na podstawie jednego konkretnego wydarzenia, w którym Dawid miał prawo być bardzo zniechęconym i podłamanym. Chciałbym, abyśmy zobaczyli razem, jak funkcjonuje Boży mechanizm wsparcia. Tak zatytułowałem dzisiejsze kazanie Boży mechanizm wsparcia, w skrócie BMW, żeby łatwo zapamiętać. I dzisiaj o tym pomyślimy. Jak działa Boży mechanizm wsparcia? Bo wierzę, że gdy studiowałem życie Dawida, to właśnie z inspiracji Ducha Świętego ta prawda, ten mechanizm został mi bardzo wyraźnie pokazany i że czuję, że powinniśmy dzisiaj nad tym się zatrzymać, pomyśleć, zobaczyć, jak to działa i jaka jest moja rola w tym mechanizmie. Czy ja jestem w Bożym mechanizmie wsparcia i jak mogę korzystać z tego Bożego mechanizmu wsparcia. Bo tak jak on zadziałał w czasach Dawida, jakieś 3000 lat temu, tak samo w Słowie Bożym widzimy, że działał w czasach apostolskich, jakieś 2000 lat temu, ale tak samo Boży mechanizm wsparcia działa dzisiaj, powinien działać dzisiaj i w naszym zborze. Jak wspomniałem, było wiele sytuacji, w których Dawidowi było ciężko i przez które z Bożą pomocą przeszedł. Ale chciałbym, abyśmy zajrzeli dzisiaj razem do 23 rozdziału pierwszej księgi Samuela. Otwórzcie swoje Biblię, jeżeli je macie, i będziemy czytać tutaj stąd jedną historię. Ale dla kontekstu, żeby uporządkować pewne rzeczy, to co wiemy. Wiemy, że Dawid był bardzo młody, kiedy został namaszczony na króla. Odbyło się to w tajemnicy, wiedzieli o tym jego bracia, jego ojciec. Saul wiedział, że ktoś inny przyjdzie na jego miejsce, ale nie wiedział, że to Dawid jest namaszczony na króla. I od namaszczenia Dawida na króla przez 4 lata właściwie niewiele się działo. Wiemy, że Dawid bywał na dworze Saula właśnie, żeby mógł grać na instrumentach, bo był do tego utalentowany, żeby go uspokoić. Natomiast mimo, że został wybrany, został namaszczony na króla, można by powiedzieć, że nic spektakularnego się nie wydarzyło, aż do czasu znanej wszystkim jeszcze z czasów szkółki niedzielnej historii Dawida i Goliata, kiedy wyobrażamy sobie tego małego chłopca, który procą zabija olbrzyma. To nie do końca było tak, bo wiemy ze Słowa Bożego, kiedy wnikliwie czytamy, że wcześniej już Dawid zdążył i niedźwiedzia zatłuc, i lwa zatłuc, i był pasterzem, i pewnie był całkiem wysportowany. Chociaż wiemy, że oczywiście to wszystko było dzięki Bogu, że pokonał Goliata. I potem, kiedy pokonuje Goliata, następuje okres kolejny w życiu Dawida. Też około 4 lat, można powiedzieć, dobry okres takiej glorii, chwały, bo kiedy pokonał Goliata, kiedy wszyscy się o nim dowiadują, kiedy Saul go przyjmuje na swój dwór, czyni go dowódcą, on wyrusza w różne wyprawy wojenne i we wszystkim Bóg go błogosławi i pokonuje wszystkich wrogów Izraela. Wiemy, że pojawia się sława, ludzie szanują Dawida, kobiety zaczynają śpiewać pieśni, w których wychwalają Dawida, i to właśnie był ten problem paradoksalny, bo kiedy Saul usłyszał, że jemu przypisuje się tysiące pokonanych, a Dawidowi dziesiątki tysięcy, to uznał, że to było złe i zaczyna się rodzić zawiść, zazdrość, niechęć w Saulu względem Dawida. I ta zazdrość narasta do tego stopnia, że Saul początkowo skrycie planuje zabić Dawida, potem robi to coraz jawniej, opowiada o tym otwarcie i faktycznie próbuje kilkukrotnie zabić, po prostu zabić Dawida. Jeden z tych dramatycznych opisów znajdujemy w 19 rozdziale, 10-12 werset. Czytamy tam. Nagle Saul porwał się na Dawida. Chciał go przygwoździć włócznią do ściany. Dawid zdążył jednak uskoczyć, także Saul uderzył włócznią w ścianę. Dawid uciekł, wymknął mu się tej nocy. Saul natomiast posłał swoich ludzi do domu Dawida, aby go pilnowali i rano zabili. Lecz żona Dawida, Michal, doniosła swojemu mężowi: jeśli nie ujdziesz z życiem tej nocy, jutro będziesz martwy. Potem spuściła Dawida na dół przez okno, a on czym prędzej uszedł i tak się ocalił. Dramatyczny opis, jak rozpoczyna się okres tułaczki ucieczki Dawida. Jednej nocy traci wszystko, musi rozstać się ze swoją rodziną, ucieka przez okno i jest właściwie podpisany na niego wyrok śmierci, musi się ukrywać, musi uciekać. Jedna noc. To było około 4 lat po tym, jak pokonał Goliata i zaczyna się bardzo ciężki okres, bodajże 7 czy 8 lat, kiedy Dawid musi uciekać aż do śmierci Saula. Moglibyśmy oczywiście sobie prześledzić tą całą ucieczkę, natomiast nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj się tym zajmowali. Wiemy to, że po jakimś czasie dołączyła do niego rodzina, w sensie rodzice, pewnie i bracia. Wiemy, że Dawid też okazał się wielką wrażliwością, że zatroszczył się o nich, że aż do Moabu z nimi się udał kilkaset kilometrów, żeby tam oni mogli być bezpieczni. Powiedział, że jemu zagraża niebezpieczeństwo. Tam spotyka proroka Pana, który mówi mu, że on powinien wrócić na ziemię Judei. I oto jesteśmy w naszej historii, w 23 rozdziale. Dawid w tym momencie ma około 26 lat. Od jakichś 2 lat ucieka. I co czytamy? Dawidowi doniesiono. Filistyni walczą właśnie z Kejlą i plądrują tamtejsze klepiska. Dawid pytał zatem Pana, czy mam wyruszyć i uderzyć na tych Filistynów? A Pan odpowiedział, tak, uderz na Filistynów i wybaw Kejlę. Ludzie jednak zgromadzeni wokół Dawida zaoponowali. Już tu, na obszarze Judy, jesteśmy pełni obaw. A co dopiero, gdy wyruszymy do Kejli przeciw szeregom filistyńskim? Dawid zatem raz jeszcze pytał Pana i Pan potwierdził, tak, wyrusz do Kejli, gdyż ja wydam Filistynów w Twoje ręce. Dawid wyruszył więc ze swoimi ludźmi do Kejli, podjął walkę z Filistynami, uprowadził ich stada i zadał im poważną klęskę. W ten sposób przyniósł mieszkańcom Kejli wybawienie. Dawid jest w trakcie ucieczki. Wokół niego jest zgromadzonych 600 uciekinierów, takiej zbieraniny. To nie byli jacyś wielcy wojownicy, to są raczej ci, jak czytamy w Słowie Bożym, uciśnieni, ci, co się źle mieli, ci, którzy narzekali na różne rzeczy i oni się zgromadzili wokół Dawida. I Dawid z tym oddziałem, jak widzimy, niechętnym, żeby ruszyć, pełnym obaw na Słowo Boże, wyrusza znowu set ileś kilometrów, żeby wybawić izraelskie miasto od Filistynów. I udaje się to. Halleluja. Tutaj byłoby trzeba postawić kropkę, bo wydarzyła się piękna rzecz. Natomiast co dzieje się dalej? Niestety czytamy od 7 wersetu, tymczasem gdy Saulowi doniesiono, że Dawid przybył do Kejli, pomyślał sobie, Bóg wydał go w moje ręce, bo wchodząc do miasta, sam zaryglował się w obrębie jego bram. I Saul zmobilizował całe swoje wojsko, aby wyruszyć do Kejli i okrążyć Dawida z jego ludźmi. Dawid jednak dowiedział się, że Saul knuje przeciw niemu coś niegodziwego i powiedział do kapłana Abiatara, przynieś proszę efod. Następnie poprosił, Panie Boże Izraela, Twój sługa dokładnie usłyszał, że Saul chce przybyć do Kejli, aby zburzyć to miasto ze względu na mnie. Czy władze Kejli wydadzą mnie w jego ręce? Czy Saul będzie tu, przybędzie tu, jak to słyszał Twój sługa? Panie Boże Izraela, daj proszę znać swojemu słudze. I Pan odpowiedział, przybędzie. Dawid pytał zatem dalej, czy władze Kejli wydadzą mnie i moich ludzi w ręce Saula? A Pan odpowiedział, wydadzą. Dawid zebrał więc swoich ludzi, około 600 mężczyzn, i opuścił Kejlę. Potem zaczął przemieszczać się z nimi z miejsca na miejsce. A Dawid znów musi uciekać. I zatrzymajmy się chwilę nad tym. Spróbujmy wejść w te buty czy sandały Dawida. Pomyślmy, co działo się w jego sercu. Jaka wielka niesprawiedliwość po raz kolejny go spotkała. Ucieka już kolejny rok. Na Słowo Boże podejmuje wielkie ryzyko, ryzykuje swoje życie. Ryzykuje życie ludzi, którzy jemu też zaufali, którzy są wokół niego zgromadzeni. I wybawia Izraelitów od Filistynów. A co go spotyka w zamian? Spotyka go zapowiedź zdrady, spotyka go niesprawiedliwość, spotyka go to, że dowiaduje się, że Saul jest już z całym wojskiem w drodze, żeby go zabić, a mieszkańcy się za nim nie wstawią i po raz kolejny musi uciekać. Cóż musiało się rozgrywać w duszy tego młodego człowieka? Przecież on był rozpoznany przez proroka Bożego, Samuela, jako przyszły król, jako człowiek, w którym Bóg ma upodobanie, a wciąż spotykała go niesprawiedliwość, wciąż spotykały go kłopoty, wciąż spotykały go ciosy, to z jednej, to z drugiej strony. Za dobro odpłacają mu złem, za pomoc spotyka go zdrada. Dawid w tym momencie swojego życia bardzo potrzebuje szczególnego Bożego wsparcia. I w tej historii zostaje nam objawiony szczególny Boży mechanizm wsparcia, którego częścią możemy i powinniśmy być również my dzisiaj. Pan posyła do Dawida szczególną osobę. Pan wysyła do Dawida Jonatana, jego przyjaciela, aby przyniósł mu odpowiednie wsparcie. Czytamy o tym dalej, od 14 wersetu właśnie, że Dawid schronił się na pustyni w trudno dostępnych miejscach, między innymi w górzystych okolicach pustyni Zyw. Saul poszukiwał go nieprzerwanie, ale Bóg nie wydał go w jego ręce. Niemniej Dawid miał się na baczności. W tym czasie bowiem, gdy przebywał na pustyni Zyw, w Chorszy, Saul wyprawił się, by go zabić. Wówczas Jonatan, syn Saula, powstał i wybrał się do Dawida, do Chorszy. Co jest w tym takiego szczególnego? Jeżeli zdamy sobie sprawę, kim był Jonatan i w jakiej sytuacji znajdował się Jonatan, wtedy zobaczymy, że samo to, że on wybrał się do Dawida, jest czymś niezwykłym, że nabiera to wielkiego znaczenia. Nawet jeżeli by nic szczególnego nie powiedział. Ale zaraz dojdziemy jeszcze do tego, co on powiedział i to jest dopiero szczególne. Co wiemy o Jonatanie? Z niezwykłej historii Dawida i Jonatana opisanych w pierwszej księdze Samuela możemy dowiedzieć się wiele na temat tego, na czym polega prawdziwa przyjaźń. Możemy też uczyć się, jak my powinniśmy być przyjaciółmi względem innych i dzięki temu stawać się elementem Bożego mechanizmu wsparcia. Co wiemy? Wiemy, że był synem Saula, to wiemy chyba wszyscy. Był starszy od Dawida, z tego co mi się udało dojść, czytając Słowo Boże, to o jakieś 13 lat. Więc kiedy Dawid był jeszcze młodym chłopcem, gdzieś tam ganiał owieczki z kijem, czy uczył się skakać, jak to mówimy, z dywanu na podłogę, to w tym czasie Jonatan dał się już poznać jako odważny wojownik. Jest to opisane w 14 rozdziale. Nie będziemy czytać sobie tej całej historii. Zachęcam, żebyście to zrobili, jeżeli będziecie mieli czas w domu. Natomiast chciałbym przeczytać jeden werset. To, co powiedział Jonatan w 6 wersecie. Dla Pana liczba nie stanowi przeszkody. Może On uratować przez wielu i przez kilku. To wypowiedział Jonatan, kiedy wraz ze swoim giermkiem ruszył na oddział Filistynów. I wiem, że okazał się być bohaterem wojennym i Jonatan rzeczywiście miał w sercu i wiarę w Pana Boga, co wyrażają te słowa. I serce do tego, żeby walczyć o Izraela, żeby walczyć z Filistynami. Ale wiemy też, że Jonatan w gronie tych wszystkich żołnierzy znajdował się, kiedy występował Goliat i lżył imię świętego Boga Izraelskiego. I też nie wiedział, co z tym zrobić. Nie miał tej odwagi w sobie. Jonatan widział, kiedy Dawid ruszył do walki, kiedy pokonuje Goliata. I dlatego czytamy 18 rozdział od 1 wersetu. Wiemy, że Dawid skończył rozmawiać z Saulem, że kiedy skończył rozmawiać z Saulem, dusza Jonatana, jak czytamy, przylgnęła wręcz do duszy Dawida. Jonatan pokochał go jak samego siebie. Od 3 wersetu Jonatan zawarł z Dawidem przymierze, ponieważ pokochał go jak samego siebie. Potem zdjął płaszcz, który miał na sobie i przekazał go Dawidowi. Dał mu też swoją tunikę, miecz, łuk oraz pas. I w dalszych rozdziałach, w dalszych wersetach możemy zobaczyć, na czym rzeczywiście polegała ta miłość Jonatana do Dawida. Na czym polegało w praktyce to, że Jonatan pokochał Dawida jak samego siebie? I widzimy to potem, że wielokrotnie Jonatan wstawia się za Dawidem, chroni Dawida, chroni go przed królem Saulem, przed swoim ojcem, kiedy ten zapowiada, że trzeba pozbyć się Dawida, niesie mu pocieszenie, rozmawiają, kiedy Dawid też przeżywa trudne chwile, zaraz po tej ucieczce wspomnianej przez Saula, wiemy, że on udaje się do Jonatana, prosi go o wsparcie, żeby mu wytłumaczył, potem Jonatan spotyka się z Saulem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast spójrzmy jeszcze do 20 rozdziału, kiedy Jonatan wstawia się za Dawidem u króla Saula, to możemy zobaczyć, jaka była reakcja Saula od 30 wersetu 20 rozdziału. Wtedy Saul uniósł się gniewem na Jonatana. Ty, synu krnąbrnej dziewki, czy ja nie wiem, że sprzyjasz synowi Jessaja ku swojej hańbie i hańbie swojej gołej matki? Czy ty nie wiesz, że póki syn Jessaja będzie chodził po ziemi, nie umocnisz się ani ty, ani twoje królestwo? Marsz mi teraz, sprowadź tu do mnie tego łotra. Wtedy Jonatan rzucił swemu ojcu Saulowi pytanie, dlaczego ma umierać? Co takiego zrobił? Wtedy Saul rzucił w niego włócznią, chciał go zabić. Jonatan był teraz pewien, że o śmierci Dawida ojciec już postanowił. W przypływie gniewu zerwał się więc od stołu, nie jadł posiłku tego drugiego dnia, ponowił i zabolało go, że ojciec znieważył Dawida. Zobaczcie, jaką postawę miał w sobie Jonatan. Go nie zabolało to, że ojciec chciał go zabić. Go zabolało z tego, co czytamy w Słowie Bożym, to, że chciał, że znieważył jego przyjaciela Dawida i że chciał zabić Dawida. Widzimy, w jakiej sytuacji był Jonatan. I wiedząc to, że Saul z całym wojskiem wyprawił się, żeby zabić Dawida, wracając do naszej historii, widzimy, jak niezwykłym było to, że Jonatan ryzykował swoje życie, podjął konkretne działanie, wiedząc, co się wydarzyło. Dotarły do niego wieści, że Dawid wyzwolił Keilę i że teraz jest zdradzony i że gdzieś się ukrywa. On wiedział, jak trudną chwilę przechodzi Dawid w swoim życiu i dlatego wybrał się do niego, jak czytamy w 16 wersecie 23 rozdziału, wybrał się do Dawida, do Horszy, i teraz uważajmy, gdzie wskazując na Boga, dodawał mu otuchy. Gdzie wskazując na Boga, dodawał mu otuchy. Przekład Biblii Warszawskiej mówi, dodawał mu otuchy w Bogu. Nie bój się, przekonywał, nie dosięgnie cię ręka mego ojca Saula. Ty będziesz królową nad Izraelem, a ja będę drugim po tobie. Mój ojciec Saul też o tym wie. I zawarli obaj przymierze przed Panem, po czym Dawid pozostał w Horszy, a Jonatan wrócił do domu. Boży mechanizm wsparcia działa w tym wypadku w ten sposób, że Bóg posyła przyjaciela Dawida, Jonatana, tego, który go kochał jak samego siebie, żeby w tym najtrudniejszym momencie, w tej dolinie wśród dolin, żeby przyszedł i dodał mu otuchy, wskazując na Pana, wskazując na Boga. Czy Bóg nie mógł po prostu pocieszyć Dawida w jakiś sobie tylko znany sposób, wpłynąć na jego myśli, zmienić biochemię jego mózgu, rozweselić go bez ryzykowania życia Dawida, Jonatana? Czy nie mógł czegoś dobrego dla Dawida zrobić, tak żeby mieszkańcy Keili się za nim wstawili, żeby dali mu ochronę? Sprawić, żeby Saul przestał mu zagrażać? Czy Bóg nie mógł tego uczynić? Nie nam to rozsądzać. Nikt nas nie zmusi, by nam się podobało Boże rozwiązanie. Możemy sobie myśleć, że ja bym to zrobił lepiej. Ale Boży mechanizm w tej historii nam objawiony jest inny. Kiedy Dawid, jak już powiedzieliśmy, przychodził jeden z trudniejszych momentów w swojej ucieczce, Bóg wysyła do niego przyjaciela, który go wspiera, dodając mu otuchy, wskazując na Boga. I to pomogło, bo wiemy, że Dawid się ostał. Mimo, że jego tułaczka trwała jeszcze latami, od tej historii pewnie jeszcze 5 lat tułał się, aż został wybrany na króla. I ten Boży mechanizm wsparcia, jak już mówiłem, zadziałał w przypadku Dawida 3000 lat temu, ale tak samo działał on w czasach apostolskich. Spójrzmy na takiego apostoła Pawła. Też można by powiedzieć, że pewnie lekko mu przychodziło to i o podróżował po świecie. Jedna wyprawa, druga wyprawa, trzecia wyprawa. Ten zbór założył, tamten zbór założył, tu mu pomagali, tutaj ofiary, tutaj ktoś przychodzi. Czy tak było? Czytelnicy Biblii, wiemy, co się działo w duszy apostoła Pawła nie jeden raz. Mamy sporo materiału autobiograficznego w postaci listów. I spójrzmy do drugiego listu, do Koryntian. W pierwszym rozdziale, na wstępie tego listu do Koryntian, Paweł pisze, 8-9 werset. Nie chcemy bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że ucisk, który nas dotknął w Azji, był niemal nie do zniesienia. Spadł na nas ciężar ponad nasze siły. Także nie byliśmy pewni, czy w ogóle przeżyjemy. Właściwie pogodziliśmy się już z wyrokiem śmierci, aby nie liczyć na to, że sami zdołamy jeszcze coś zmienić. Zdaliśmy się na Boga, który wzbudza umarłych. Paweł odkrywa kawałek swojego serca, tego, co się działo w jego duszy. Może na zewnątrz nie było tego widać, ale on przeżywał takie chwile, że był przygnębiony, że był przybity, że ponad jego siły przychodziły na niego próby. Ale dalej w tym liście czytamy, jeżeli przerzucimy kilka kartek, 7 rozdział. I chciałbym, żebyśmy przeczytali 5 i 7 werset, w którym znajdziemy ten sam Boży mechanizm wsparcia, który zadziałał w przypadku Dawida. Bo gdy przybyliśmy do Macedonii, nasze ciało nie miało chwili wytchnienia. Przeciwnie, zewsząd byliśmy dręczeni, na zewnątrz walki, wewnątrz obawy. Lecz ten, który pociesza uniżonych, Bóg, pocieszył nas przez przybycie Tytusa. Ale nie tylko przez jego przybycie. Pocieszył nas również wieściami, które Tytus od was przyniósł, a które jego samego podniosły na duchu. Opowiedział nam mianowicie o waszej tęsknocie, o waszym płaczu i o waszej żarliwości względem mnie. Tak bardzo mnie to ucieszyło. W tym trudnym momencie z opisu, który zostawia nam Paweł, widzimy, że to był jeden z trudniejszych momentów. Paweł nie był jakimś płaczkiem, który narzekał na lada przeciwności, ale tutaj oni już zwątpili o tym, czy jeszcze w ogóle będą żyli. I w tej trudnej sytuacji, kiedy potrzebował szczególnego Bożego wsparcia, czytamy, że ten, który pociesza uniżonych, Bóg pocieszył nas przez przybycie Tytusa. Ale widzimy dalej, że Tytus, który przybył, też został pocieszony przez to, że był elementem tego Bożego mechanizmu wsparcia w tej sytuacji. I to tym bardziej pociesza apostoła Pawła. A kiedy Paweł pisze ten list do Koryntian, kiedy oni przeczytali te słowa, to ich to znów podniosło na duchu i pocieszyło, że mogli być użyteczni, że mogli być wsparciem dla apostoła Pawła. Tak działa ten Boży mechanizm wsparcia. Tego wsparcia potrzebował Paweł. I chociaż wiemy, że przecież pozostawał on w stałej relacji z naszym Zbawicielem, że działał w Duchu Świętym, to widzimy, że został tutaj w tym wypadku pocieszony przez przybycie Tytusa. A tak jak Bóg użył kiedyś Jonatana, tak użył teraz Tytusa i tak nadal po dzień dzisiejszy używa wierzących ludzi, w tym ciebie i mnie. Jakże cudownie jest, gdy Bóg nas pociesza przez inne osoby. On często tak robi. I nami też może się do tego posłużyć. Może ciebie w ten sposób używać, że będziesz wsparciem, będziesz pociechą dla innych. Chociażby przez to, że usłyszą o twojej wierze. Ile takich świadectw mnie też podnoszących na duchu wspierających słyszałem. Nawet w naszym gronie jakiś czas temu jedna osoba opowiedziała mi o tym, jak przechodziła przez trudny moment w swoim życiu i inna bliska mi osoba w tym czasie przyszła i podzieliła się swoim świadectwem, swoimi przeżyciami. Tym, z czym ona się zmagała kiedyś w swoim życiu, w podobnej sytuacji. I można powiedzieć, że dokładnie ten mechanizm został zastosowany, że dodawała jej otuchy, wskazując na Pana. I to zadziałało. A kiedy ja potem o tym usłyszałem, to podziałało na mnie. I ten mechanizm, jak w jakiś mechanizm z zębatkami, tak działa, że jedno zahacza o drugie i to wszystko funkcjonuje i się kręci. Tak działa Boży mechanizm wsparcia. Bóg nas chce pocieszać w ten sposób, kiedy tego naprawdę potrzebujemy. Czasem może się okazać, że trudne momenty, których doświadczyliśmy w życiu, które wydawały nam się nie mieć żadnego głębszego sensu, mogą być użyte właśnie w tym Bożym mechanizmie wsparcia. To, że z czymś się zmagamy na naszej drodze, może być użyte w przyszłości, kiedy spotkamy kogoś innego, zdruzgotanego, kiedy spotkamy kogoś ze złamanym sercem. Możemy, wskazując na Boga, dodawać Mu otuchy. Możemy dzisiaj nie rozumieć, dlaczego cierpimy, dlaczego zmagamy się z jakąś chorobą, ale w przyszłości Pan Bóg może Ciebie użyć jako element tego mechanizmu wsparcia. Jeśli szczerze zabiegasz o to, by być w społeczności z Bogiem, to możesz spodziewać się tego, że w odpowiednim momencie Ty otrzymasz to wsparcie. I bądź gotowy, by też w przyszłości być użyty w tym mechanizmie. Tak funkcjonuje zdrowy Kościół, podobnie jak funkcjonuje zdrowy organizm. Słowo Boże nieraz używa tego porównania Kościoła do organizmu. I chociażby w liście do Rzymian w 12 rozdziale, 5 wersecie czytamy: tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jednych drugich. I to musi być dzisiaj wyraźnie podkreślone, że ten mechanizm dotyczy tych, którzy są łączeni w ciało Chrystusa, którzy są częścią Kościoła. To Słowo Boże, jak powiedziałem, porównuje Kościół do funkcjonującego ciała i organizmu. Problemem jest to, że czasem ludzie oczekują ponadnaturalnego wsparcia od Boga i zaczynają narzekać na Kościół, że to wcale tak nie działa, chociaż tak naprawdę ich życie wskazuje na to, że wcale nie są częścią Kościoła. Jeśli faktycznie, jeżeli szczerze nie zabiegasz o to, by być w społeczności z Bogiem i Jego Kościołem, to zastanów się, czy masz podstawy, by oczekiwać tego cudownego Bożego mechanizmu wsparcia w Twoim życiu. Prosta ilustracja. Gdy na mojej skórze pojawiają się jakaś wysypka, jakieś plamy, jakiś obrzęk, to wtedy moje całe ciało reaguje. Wtedy zaczynam zasłaniać to miejsce, zaczynam dbać o to miejsce, żeby ono wydobrzało. Ale jeżeli moja koszula, która faktycznie można powiedzieć, że występuje razem z moim ciałem, może być nawet utożsamiana ze mną, bo jeżeli będę miał jakąś specyficzną koszulę, to będziecie wiedzieli, że to jest koszula Tomka i do mnie należy. Moja koszula, jeżeli się pobrudzi, może trafić do kosza na pranie. Potem mogę znaleźć sobie inną koszulę. I moje ciało nie będzie się troszczyło o tą koszulę. Ciało troszczy się o ciało, o skórę. Moja koszula może wisieć zapomniana w szafie i mogą ucztować sobie na niej mole i ja nic nie będę odczuwał dyskomfortu z tego powodu. I tak też jest z funkcjonowaniem Kościoła. Boży mechanizm wsparcia jest czymś cudownym i czymś jak najbardziej dostępnym dla Ciebie, ale wymaga pewnego rodzaju inwestycji. Wymaga od Ciebie tego, żebyś należał faktycznie do tego ciała. Jonatan był wsparciem dla Dawida, jak mówiliśmy, ale czytaliśmy, że zawarli oni wcześniej przymierze. Przymierze też polegało na tym, że oni spędzali ze sobą czas, wzajemnie się miłowali, pokrzepiali, w różnych sytuacjach dało się to poznać. I dlatego w momencie wielkiego kryzysu Jonatan zaryzykował swoje życie, by wskazując na Pana dodać otuchy Dawidowi. Chciałbym Ciebie dzisiaj zachęcić, żebyś inwestował przymierza w społeczność z ciałem Jezusa tutaj na ziemi. Jeśli będziesz miłował swój zbór, jeżeli będziesz to okazywał, możesz się spodziewać, że w najtrudniejszych momentach Twojego życia, jakie pewnie przyjdą jeszcze, będziesz beneficjentem Bożego mechanizmu wsparcia. Będziesz doświadczał tego, że inne członki tego samego ciała zatroszczą się o Ciebie. Niektórzy mówią o kryzysie Kościoła, mówią o kryzysie chrześcijaństwa. Doszukują się jakichś przyczyn upadku instytucji zboru i szukają różnych sposobów na to, jak temu przeciwdziałać. Ale ja wierzę, że w prawdziwym Kościele Jezusa Chrystusa nie ma żadnego kryzysu. Jedyny problem, jedyny kryzys pojawia się wtedy, gdy my przestajemy żyć z Chrystusem, kiedy my przestajemy żyć Chrystusem i w prosty sposób stosować się do zostawionych nam w Piśmie Świętym zasad postępowania. Słowo Boże wzywa nas: baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Nie zachowujmy się jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Jeżeli wiemy, jak wpływa na nasz organizm wybicie szklanki coli, nie wiem, ktoś mi to opowiadał, nie pamiętam kto, ale ktoś w zborze, ile złego się dzieje potem z organizmem, co tam się dzieje, to mając tą wiedzę, to wpływa na nasze działanie. Takie osoby, które wiedzą, jak kola działa na organizm, raczej nie dają jej swoim dzieciom i same też raczej nie sięgają po kolę. Jeżeli w przypadku takiej prostej sprawy to wpływa na nasze działanie, to tym bardziej wiedzmy, jak wpłynie na nas nieprzestrzeganie Pisma Świętego, unikanie relacji z Jego Kościołem, nieobecność na nabożeństwach, bo to nam wypadło, czy tamto nam wypadło. Wśród niektórych wierzących w dzisiejszych czasach pojawia się mylne przekonanie, że nasza obecność podczas spotkań w Kościele to pewnego rodzaju nasza ofiara. My poświęciliśmy się, poświęciliśmy nasz czas, że przyszliśmy. Mogliśmy robić coś innego w tym czasie, ale tak się poświęciliśmy dla Pana Boga, że zrezygnowaliśmy z tego i jesteśmy w Kościele. Musimy zrozumieć, że to tak nie jest. Że to jest po prostu nieprawda. To my na tym korzystamy, jeżeli uczestniczymy w spotkaniach Kościoła, w spotkaniach ciała Chrystusa na ziemi. To jest dla naszego dobra. Najróżniejsze aktywności, o których informujemy, które proponujemy, które ogłaszamy tutaj z kazalnicy, programy tygodnia, piszemy o tym. To nie jest tak, że jakieś specjalne atrakcje chcemy zapewnić i że teraz liczymy, że ktoś przyjdzie. To się tak poświęci. To jest dla naszego dobra. To jest pewna dobra inwestycja w przyszłość, a być może nawet w wieczność. To my korzystamy z tego, jeżeli przyjdziemy, jeżeli jesteśmy wśród ludzi wierzących. Nasze społeczności nie mówią tylko o nabożeństwach, ale inne też spotkania, grupy domowe, spotkania modlitewne, nasze spotkania gdzieś na obiedzie, one wszystkie służą temu, żebyśmy byli trybikami w tym Bożym mechanizmie wsparcia. Jeżeli jesteś wieloletnim chrześcijaninem, to nie trzymaj w sobie tego, co przeżywałeś z Panem, swojego świadectwa, ale podziel się z innymi. Czasami zdarza się nam tak rozmarzyć, jak to my byśmy chcieli usługiwać innym, jak chcielibyśmy być dla innych wsparciem. Och, jak tylko przyjdzie emerytura, to wtedy będziemy mieli tyle czasu, że już się będziemy mogli zaangażować. I w ogóle będziemy tutaj zamieszkami w zborze. Będziemy na każdym spotkaniu, bo dzisiaj nie ma na to czasu, bo praca, bo wnuki, bo to trzeba tamto załatwić, bo coś się wydarzyło, jak będzie emerytura, to wtedy ja się poświęcę, będę wtedy wsparciem dla innych. Nie musisz czekać, jeżeli już dzisiaj masz zadanie do spełnienia, już dzisiaj zgodnie z tym mechanizmem, który pokazuje Biblia, możesz być i powinieneś być wsparciem dla innych wierzących. Powinniśmy okazywać więcej troski sobie nawzajem. To jest kamyczek do was i kamyczek do mnie. To Słowo Boże wzywa nas do tego, żebyśmy byli pełni uważności, jeżeli chodzi jedni o drugich. Mamy wspierać się, mamy dopytywać się, co przeżywamy, czy potrzebujemy jakiegoś wsparcia. Powinno być więcej miłości wśród nas, bo przecież Chrystus mówił, że po tym świat nas pozna, jeżeli zobaczę, że jest wśród nas wzajemna miłość. Chciałbym to jeszcze raz podkreślić, że to nie jest tak, że jakiekolwiek spotkania w naszym zborze są obligatoryjne. To nie są studia, gdzie są wykłady i ćwiczenia i na ćwiczeniach trzeba być, a na wykładach niekoniecznie można sobie nadrobić. To nie jest tak, że mamy ćwiczenia w niedzielę rano i oczekujemy, że każdy, kto jest członkiem Kościoła, musi tutaj być, a środa jest dla tych mniej kumatych, albo tych, co nie mają zrobić co z czasem i oni potrzebują jakichś zajęć wyrównawczych, wykładów, bo sami nie rozumieją, bo przecież mogliby sobie przeczytać Słowo Boże, ja czytam, rozumiem, po co przychodzić na wykład Słowa Bożego. To nie jest tak. Ja się bardzo z tego cieszę, że my nie jesteśmy organizacją, która by nas rozliczała z naszych obecności na nabożeństwach, na poszczególnych spotkaniach, z tego, ile głosiliśmy Ewangelię, z tego, ile Biblii przeczytaliśmy, z tego, ile się modliliśmy. Nikt tutaj od ciebie niczego nie żąda. Nie musisz za nic płacić, nie musisz dawać na kolektę, jak przejdzie koszyk, nie musisz... nic nie musisz. Nie musisz przychodzić. Możesz się napić za darmo kawy, nawet z filiżanki od dzisiaj. Możesz się ogrzać zimą, możesz się schłodzić latem. Możesz korzystać, możesz przyjść. I my nie mamy jakichś oczekiwań. Ale pamiętaj, że to, co robisz każdego dnia, nie tylko w niedzielę, w środę i inne spotkania, każdego dnia, w każdej chwili, jest twoją inwestycją. W Galacjan w 6 rozdziale czytamy, 7-8 werset, nie błądźcie. Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie, a kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. My jako zbór niczego nie żądamy, nie jesteśmy organizacją, która nas rozlicza. Owszem, jest mi raźniej, jeżeli na przykład na modlitwie jest nas więcej, ale to nie ma dla mnie takiego znaczenia. Ja rozumiem, że nie zawsze możemy. Ja rozumiem, że na jakieś 50 braci w naszym zborze tylko 4 czy 5 może przyjść w sobotę rano na modlitwę. Gdybyśmy oczekiwali takiej obecności i rozliczali z tego, to byłoby to wbrew Duchowi Pisma Świętego. Ja w Piśmie Świętym nie widzę takiego rozliczania. Tylko ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że to nie jest jakieś poświęcenie z naszej strony, ale to jest łaska Boża, że mamy takie warunki, że mamy tyle spotkań, że mamy takie możliwości, żeby inwestować w to, żeby potem, kiedy przyjdzie dolina, kiedy przyjdzie trudny moment w twoim życiu, to wtedy otrzymasz wsparcie od samego Boga. Często w postaci innych osób, ale w to trzeba inwestować. Bo chociaż my niczego nie żądamy, to z drugiej strony trzeba to dzisiaj wyraźnie powiedzieć, że Bóg żąda twojego życia. Mateusza 16, rozdział 25 werset. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. To powiedział Jezus. Bóg żąda twojego czasu, twojego serca, twoich myśli, a gdzie serce, tam i skarb. Bóg oczekuje, że będziesz czynił dobrze, przede wszystkim domownikom wiary, że okażesz się wrażliwy na potrzeby innych, że zbudujesz relacje, przyjaźń z innymi członkami tego samego ciała. Będziesz odpowiadał na ich potrzeby, szczególnego wsparcia, gdy takie potrzeby się pojawią. Ale nie zobaczysz takiej potrzeby, że ona się pojawia, jeżeli przychodzisz spóźniony na nabożeństwo, albo w ogóle na nie nie przychodzisz, albo wychodzisz już w trakcie kolekty. Poświęć swój czas dla zainteresowania innymi. Zaproś ich na obiad. Dowiedz się, co ktoś lubi zjeść i przygotuj to. Podziel się swoją historią, podziel się swoim świadectwem. I w ten sposób bądź elementem tego wspaniałego mechanizmu Bożego wsparcia. Mi zdarzyło się przechodzić kryzys, gdy nie miałem relacji z nikim z Boże. To było na początku moich studiów, na drugim roku studiów w Warszawie, kiedy przechodziłem bardzo trudną chwilę, ale z nikim ze zboru jeszcze nie miałem zbudowanej relacji. I to był bardzo ciężki czas. Pan Bóg mnie nie zostawił, ale byłoby pewnie o wiele łatwiej, gdyby w moim otoczeniu byli wierzący ludzie, którzy widząc, że nie pojawią się na jednym nabożeństwie, na drugim, zaraz byliby zaalarmowani i by przyszli, żeby wskazując na Pana, dodawać mi otuchy. Tego nie było w tamtym czasie. I jest to dla mnie trudne doświadczenie, ale też mogę go dzisiaj użyć jako przykładu, żeby tego błędu nie powielać. Później zaangażowałem się w grupę domową i to był jeden z lepszych duchowo czasów, kiedy byłem tam w Warszawie. Pan Bóg mnie tego nauczył. Niestety na brak wsparcia też pracujemy, na brak zaproszeń, na brak zainteresowania też pracujemy, na to, że nikt nie spostrzega, że nas nie ma i że coś złego się dzieje w naszym życiu. A gdy takiego Gabrysia nie ma na nabożeństwie, to ja wiem na 99%, że pewnie usługuje gdzieś w Polsce albo nie żyje. Takie dwie opcje przychodzą mi na myśl. Jeżeli by go nie było przez jakiś czas, ja będę zaalarmowany, że coś się dzieje nie tak. Ale niestety wielu z nas nie widzę jedną niedzielę, drugą niedzielę, trzecią niedzielę, czasem się gdzieś dopytam, kogoś się zapytam, ale to różne powody jest, tak? No lato jest, woda w Bałtyku przekroczyła 13 stopni, można się już kąpać. To się wydarzyło, tamto się wydarzyło, mecz siatkówki jest, przecież nabożeństwa są dwa w tygodniu, mecz jest jeden w całej historii piłki siatkowej. Mamy różne wymówki i sami sobie nieraz zapracujemy na to, że nikt się nie przejmie, gdy nas nie będzie. Kiedy kończyliśmy kuchnię z Włodkiem, to chyba w czwartek mi mówił, że w środę zapomniał telefonu. Wyciszył na nabożeństwie i potem zapomniał włączyć dzwonka. I on codziennie rozmawia z siostrą, tak? Ze swoją siostrą. I ona była przerażona, kiedy nie miała z nim kontaktu. I kiedy w końcu wpadł na to, że musi włączyć dzwonek, kiedy do niej zadzwonił, to ona już była bliska tego, żeby przyjechać i drzwi wyważyć. Bo jeżeli inwestujemy w jakąś relację, to gdy coś się dzieje, to ludzie reagują. Jeżeli z kimś codziennie rozmawiamy i ten kontakt się urywa, to zareagujemy. A ile jest takich smutnych historii, gdzie można je gdzieś przeczytać na portalach internetowych, że dopiero zaalarmowani smrodem sąsiedzi wezwali służby i się okazało, że ktoś zmarł i przez tygodnie za przeproszeniem gnił gdzieś w swoim fotelu, w mieszkaniu. Pomyślmy dzisiaj o tym, na ile my inwestujemy w to, żeby być po pierwsze elementem tego Bożego mechanizmu wsparcia, ale żeby też korzystać z tego wsparcia, kiedy będziemy go potrzebować. Ostatnio fryzjerka opowiadała mi o swoim tacie, który zachorował na raka i zostało mu bardzo niewiele czasu. Było mi smutno tego słuchać, bo ma raka krwi, ma raka iluś jeszcze rzeczy, przerzuty i wiadomo, że kończy mu się czas, że prawdopodobnie jej siostra jest w ciąży, już nie zobaczy swojego wnuka. Ale to, co mi powiedziała, to było ciekawe. Niewierząca dziewczyna miała taką refleksję, że ona widzi, że jej tata zaczął teraz żyć zupełnie inaczej, mając świadomość tego, że czasu zostało niewiele. On żyje w inny sposób. Robi rzeczy, których wcześniej by nie robił, i nie robi rzeczy, które wcześniej robił, na które poświęcał czas. Mówi, że jest pogoda jaka jest, ubiera się w kurtkę, skóry, wsiada na motor i jedzie nad jezioro i tam pół godziny się popluska i wraca, bo co dla niego ma wartość? Pewnie normalnie by mu się nie chciało, gdyby miał w perspektywie jeszcze 20 lat takich możliwości. Ludzie w takich sytuacji, kiedy wiedzą, że zostaje im miesiąc, dwa, pół roku życia, przestają zazwyczaj oglądać wiadomości, przestają kłócić się o politykę, starają się jak najlepiej wykorzystać czas, który im pozostał. A jak jest z nami? Każdy z nas ma określoną ilość czasu, ale powinniśmy postępować jako mądrzy i dobrze go wykorzystywać. Nieraz mówimy, że teraz musimy zająć się tym i tamtym, teraz musimy zainwestować w naszą przyszłość, teraz musimy zainwestować w edukację, teraz musimy bardziej przyłożyć się do pracy, żeby wypracować awans, teraz musimy odpocząć w końcu, teraz musimy zregenerować nasze siły, teraz musimy w końcu nacieszyć się naszym domkiem na działce, a jak przyjdzie czas emerytury, to zajmiemy się naszym duchowym życiem. Nie zajmiesz się tym. Jeżeli teraz nie znajdujesz czasu, to już nigdy go nie znajdziesz. Bądźmy mądrzy i postępujmy jako mądrzy. Czas, którym dysponujemy, to inwestycja. Jeśli wozisz dzieci na zajęcia muzyczne, to jest inwestycja ich czasu i twojego czasu. I w przyszłości, za rok może zagrają ci kolędy podczas świąt, może zaśpiewają. Ale jeśli uczysz dzieci gry na puzonie, to nie oczekujesz, że będą wirtuozami jazdy figurowej na lodzie. Bo inwestujesz czas w to. Kto sieje dla ciała, z ciała żąd będzie skażenie. Kto sieje dla ducha, z ducha będzie rządzić żywot wieczny. Przebywanie wśród ludzi wierzących w gronie kościoła, czy to na nabożeństwach, czy na spotkaniach grup domowych, czy na modlitwach, czy po prostu goszcząc się wzajemnie podczas obiadów, spotkań w tygodniu, to jest nasza inwestycja w to, żebyśmy byli beneficjentami tego Bożego mechanizmu wsparcia. I oczywiście ja potrafię sobie wyobrazić bardziej atrakcyjnie spędzony czas niż modlitwa o 7 rano w sobotę, kiedy jest ciemno za oknem, kiedy jest zimno. Mogę znaleźć sobie coś bardziej atrakcyjnego niż siedzenie tutaj w środę wieczorem, kiedy znowu jest ciemno za oknem i kiedy się czasem zwyczajnie nie chce, ale wiem, że to jest inwestycja, która się opłaci. Może zwrot z inwestycji nie będzie taki szybki, jakiś spektakularny, ale pamiętam, jak przed laty mieliśmy w soboty, jeszcze w kinie Znicz, gdy się zgromadzaliśmy, Szkołę Chrystusa, gdzie godzinami oglądaliśmy brata Berta Kandynena z DVD. I nie powiem, że coś spektakularnego się wydarzyło, ale wierzę, wiem, że na tamten czas mojego duchowego wzrostu to było potrzebne i to owocowało. I do dzisiaj pewnie to owocuje w taki sposób, którego nawet nie wiem. A być może Pan Bóg właśnie mnie uchronił, że przez to, że szereg sobót, kilkanaście sobót miałem zajętych, to może nie zrobiłem czegoś głupiego, czego bym żałował do dzisiaj. Będę kończył, bo mam dwie opcje. Albo wyczerpać temat, albo wyczerpać was. Wybieram opcję, albo wyczerpać temat, albo wyczerpać was. Albo wyczerpać, albo nie wyczerpać. Temat wyczerpią w środę, ponieważ mówimy o Bożym mechanizmie wsparcia i to nie jest tak, że Bóg zawsze się ludźmi posługuje, bo czasem ludzie zawiodą. I apostoł Paweł o tym mówił, że w pierwszej obronie pozostałem sam, był całkiem sam i Pan Bóg go wsparł. I chciałbym, żebyśmy w środę rozmawiali dalej o tym, co nam oferuje przyjaźń Pana Jezusa i jak o nią zadbać i jakie to jest dla nas zabezpieczenie. Ale dzisiaj mówiliśmy o tym, że każdy z nas, każdy jak tutaj jesteśmy, jest powołany do tego, żeby być trybikiem w tym pięknym mechanizmie, że powinniśmy wzajemnie o siebie dbać i powinniśmy być dla siebie wzajemnie wsparciem z Bożej inspiracji. W ostatnim czasie sporo czytaliśmy ten fragment z drugiego listu Piotra, z pierwszego rozdziału. Pastor zaczął szereg kazań na ten temat i pewnie po powrocie będzie kontynuował, kiedy będziemy omawiać poszczególne cechy, o które powinniśmy uzupełniać naszą wiarę. Ale chciałbym, żebyśmy przeczytali tylko ten fragment. Pierwszy rozdział drugiego listu Piotra, siódmy werset, ósmy werset. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus nie chce, żeby ktokolwiek z nas pozostawał bezczynny i bezowocny. Dlatego każdy z nas na tym miejscu jest powołany do tego, żeby patrząc, ucząc się od Jonatana, ucząc się od takiego Tytusa, ucząc się ze Słowa Bożego, być odpowiednim wsparciem dla innych. Żeby być wrażliwym na potrzeby tych, którzy nas otaczają. I Słowo Boże daje nam wiele wskazówek, jak możemy to czynić, jak możemy okazywać innym miłość w odpowiedni sposób. Ale przede wszystkim zapamiętajmy to, że niezależnie w jakim jesteś wieku, jak bardzo mądry czy głupi jesteś, nieważne ile masz lat, nieważne czy jesteś zdrowy, czy jesteś słaby, wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby dodawać innym wsparcia, wskazując na naszego Pana. To może uczynić każdy. Nie każdy, ja to rozumiem, nie każdy może być w tygodniu na nabożeństwach. Nie każdy ma samochód, nie każdy ma jak tutaj dojechać. Nie każdy ma zdrowie, żeby tutaj być. Ale też to Ciebie w ogóle nie wyłącza z tego, żeby być elementem Bożego mechanizmu wsparcia. Bo poprzez modlitwę, poprzez pamięć, poprzez kontakt telefoniczny, wysłanie SMS-a, wysłanie dobrej myśli, poprzez zainteresowanie, poprzez zaproszenie kogoś do siebie na herbatę, może jesteś starszą osobą i nie możesz już podróżować. Jesteś zależna, zależna od tego, że ktoś Ciebie zawiezie, ale masz ten telefon i możesz kogoś zaprosić. Zwyczajnie opowiedzieć swoje świadectwo. W ten sposób, nawet nie wiesz, w jak cudowny sposób Pan Bóg może Ciebie użyć w Kościele do tego, żeby okazać się wsparciem, bo nie wiemy czasem widzimy tylko powierzchowność, jak trudne momenty przychodzą różne osoby z nas i jak ważne jest to, żebyśmy my dodawali sobie wzajemnie otuchy. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Mamy teraz chwilę, żeby odpowiedzieć w indywidualnych modlitwach na to, co wierzę, że dzisiaj, to, co Pan dzisiaj wierzy do nas mówi. Thank you.
Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Amen.
Amen.